Trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Od 18 lat konsekwentnie i regularnie spotykamy się tutaj w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu na naszej comiesięcznej modlitwie za rodziny, za małżeństwa, a także w intencji obrony życia. W ten sposób realizujemy testament, który pozostawił nam święty Jan Paweł II, papież Polak. W tych dniach wspominamy 25. rocznicę pielgrzymki papieża Polaka do Kalisza. Jan Paweł II zachęcił nas do tego, żebyśmy stawali w obronie życia, żebyśmy angażowali się w obronę życia poprzez modlitwę, ale także poprzez konkretne czyny. Od 18 lat chcemy ten testament realizować. Chcemy się modlić za rodziny, przyzywając wstawiennictwa świętego Józefa, a także wstawiennictwa świętego Jana Pawła II. Dzisiaj temat naszego spotkania nawiązuje do słów, które święty Jan Paweł II wypowiedział tutaj w Kaliszu przed 25 laty. Papież powiedział, że życie jest najpiękniejszym darem Boga. Życie każdego człowieka, życie każdego z nas jest najpiękniejszym darem Pana Boga. Bardzo serdecznie witam w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu naszego głównego prelegenta, księdza profesora, doktora habilitowanego Mariana Machinka, kapłana Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, profesora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownika Katedry Teologii Moralnej i Nauki o Rodzinie na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wielkie brawa! Witam także księdza Rafała Lubrykę, proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Bartłomieja, apostoła w Godzieszach Wielkich, zastępcę przewodniczącego Komisji Duszpasterstwa Rodzin diecezji kaliskiej oraz panią Jolantę Siwek, która jest diecezjalnym doradcą życia rodzinnego oraz członkiem Komisji Duszpasterstwa Rodzin diecezji kaliskiej. Ksiądz Rafał wraz z panią Jolantą opowiedzą nam o zbliżającym się już 10. Światowym Spotkaniu Rodzin w Rzymie pod przewodnictwem papieża Franciszka. Ale chcemy na samym początku zapytać się, jakie miejsce w nauczaniu i w czasie pontyfikatu świętego Jana Pawła II zajmowało życie ludzkie, wartość życia ludzkiego. Tak naprawdę, jeżeli sięgniemy do dokumentów Jana Pawła II, to zauważymy wiele nawiązań do troski o życie człowieka. I takim głównym dokumentem, który papież napisał, jest encyklika Evangelium Vitae z 25 marca 1995 roku. I księże profesorze, trzeba przyznać, że to nauczanie świętego Jana Pawła II poświęcone świętości życia jest ciągle aktualne. Pozwoli ksiądz profesor, że na samym początku przywołam słowa, które Jan Paweł II wypowiedział tutaj w Kaliszu 4 czerwca 1997 roku. Papież mówił tak, że prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka, najbardziej podstawowym prawem człowieka, a więc życie ludzkie, życie każdego człowieka posiada nienaruszalną wartość, a także niepowtarzalną godność.
Tak, to rzeczywiście są niezwykłe słowa i niezwykłe zaangażowanie papieża Polaka. Myślę sobie, że stan takiego przebudzenia sumień, mimo wszystkiego, co się dzieje na świecie, obecny stan przebudzenia sumień nie byłby możliwy bez tego człowieka, który ochronę życia postawił jako taki pierwszy wątek moralny, można by powiedzieć, swojego nauczania. Oczywiście, kiedy my mówimy ochrona życia, używamy pewnego skrótu myślowego. Ochrona życia człowieka, tak jakby chodziło o jakąś rzecz w człowieku, Nie, ochrona życia to znaczy ochrona żyjącego człowieka. Żyjący człowiek jest wartością, tak? Jest wartością od momentu, kiedy rozpoczyna się jego życie, aż do momentu, kiedy ono się kończy. Niezależnie od tego, na jakim etapie się rozwoju znajduje, niezależnie od tego, jak jest ważny albo nieważny dla społeczeństwa, niezależnie od tego, czego się od niego oczekuje, co mógłby dać albo nie da już społeczeństwu nic widzialnego, bo nie jest przytomny na przykład. Tak? Życie człowieka ma wartość nienaruszalną, jak mówił Ojciec Święty, chociaż powiedział coś takiego bardzo ciekawego w drugim numerze encykliki Evangelium Vitae. Jest takie określenie, że życie jest wartością przedostateczną. Przedostateczną. Że to znaczy, że istnieją okoliczności, w których można oddać życie za drugiego. Tak jak Jezus w Ewangelii mówi, nikt nie ma większej miłości nad tą, gdy ktoś oddaje życie za drugiego.
Księże profesorze, idąc dalej tropem świętego Jana Pawła II, odwołując się do jego nauczania, chcemy też wskazać na dwa momenty, kiedy życie ludzkie jest najbardziej zagrożone. Chodzi tutaj o początek życia ludzkiego i jego koniec. My modlimy się o szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci. I do tych zagrożeń, które są związane z początkową fazą życia, trzeba na pewno zaliczyć aborcję, antykoncepcję, zapłodnienie in vitro, czy eksperymenty, które są dokonywane na embrionach. Kiedy mówimy o końcu życia ludzkiego, trzeba tutaj zauważyć eutanazję.
Tak, mamy wiele zagrożeń właśnie w tych dwóch fazach człowieka, ponieważ są to fazy, w których jest on absolutnie bezbronny i zdany na drugich. Tak? Ani człowiek, który rozpoczyna swoje życie, ani ten, który kończy swoje życie w zasadzie wielokrotnie, nie może sam się o to upomnieć. Czasami decyduje otoczenie. I dlatego Kościół chce być głosem właśnie tych ludzi, którzy są najbardziej bezbronni. Jan Paweł II mówił wielokrotnie, że wartość cywilizacji określa się według tego, jak postępuje z najsłabszymi, z tymi, którzy sami nie mogą się upomnieć o siebie. I dlatego te różne zagrożenia, one w różnym stopniu się pojawiają i w różnym stopniu są promowane też. Ale trzeba też zauważyć ten ruch w drugą stronę. Mamy obecnie w Stanach Zjednoczonych na przykład wielkie oczekiwanie, że być może zostanie unieważniony ten wyrok sądowy, który w latach 70. umożliwił legalną aborcję w Stanach Zjednoczonych. I myślę sobie, że nie byłoby to do pomyślenia, gdyby nie ruchy pro-life, które stały się w Stanach Zjednoczonych rzeczywiście siłą i nie tylko siłą modlitewną, ale także siłą polityczną.
Święty Jan Paweł II przypominał nam także, że także dzisiaj toczy się ta nieustanna walka pomiędzy cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. Jan Paweł II podpowiadał nam, że świat, dzisiejszy świat, stał się areną bitwy o życie. I dzisiaj wielu współczesnych ludzi zapomina o wartości życia ludzkiego. Możemy tutaj chociażby wymienić legalizację aborcji, eutanazji, czy chociażby legalizację pomocy w samobójstwie. To są pewne absurdy, prawda?
Tak, to jest to ostatnie, to jest pewna nowa sytuacja, nie całkowicie nowa, ale w niektórych krajach nowa, w Niemczech i w Austrii. W cieniu COVID-u, można by powiedzieć, w ostatnich 2 latach dokonała się depenalizacja, czyli wyjęto spoza karania sądowego pomoc w samobójstwie. Jeżeli ktoś jest zdesperowany i na przykład chory i chce poprosić lekarza o pomoc w samobójstwie, staje się to legalne. I co ciekawe jest uzasadnienie tego. Uzasadnieniem jest autonomia. Te najwyższe organa sądowe stwierdziły, że autonomia, to znaczy samo stanowienie człowieka, oznacza również, że może decydować o momencie własnej śmierci, co jest, można by powiedzieć, wbrew takim podstawom kultury, na której jesteśmy zbudowani, tak? Na której cywilizacja jest zbudowana, że życie jest wartością wiodącą i nienegocjowalną. Tymczasem ono jest wartością na tyle, na ile jest wartością dla człowieka w tej chwili. Jeżeli ktoś powie, że jego życie osiągnęło coś w rodzaju ujemnej wartości i że nie chce już żyć, wtedy otoczenie nie stara się go otoczyć jakąś opieką, tylko mówi, no skoro tak sądzisz, skoro tak uważasz, to my ci zapewnimy swobodne odejście. Oczywiście te prawa, o których mówiłem, są w tej chwili jeszcze bardzo mocno ograniczone, można by powiedzieć, to znaczy są pewne restrykcje, które należy spełnić, ale to jest pewna klasyka rozwoju tego typu ustawodawstwa, że najpierw są bardzo restrykcyjne ustawodawstwa, które potem są poszerzane. Tak? I gdzieś tam w Niemczech i w Austrii nie ma wprawdzie legalizacji eutanazji, no ale jeżeli się stwierdza, że samobójstwo jest taką wielką wartością i takim wyrazem autonomii, no to dlaczego nie dać takiej wielkiej wartości komuś, kto na przykład nie potrafi poprosić o to, bo jest nieprzytomny? Tak? To są rzeczywiście absurdy. To znaczy sięgamy do sytuacji, w której rzeczywiście życie ludzkie przestaje być tą wiodącą wartością. To będzie miało oczywiście ogromny wpływ na etos lekarski. Do tej pory lekarz to był ten, który leczy. I to było w zasadzie, niech Państwo sobie wyobrażą, no nikt z nas nie idzie do lekarza i nie pyta, słuchajcie, czy to jest lekarz, który leczy, czy zabija. Być może w przyszłości będziemy musieli o to pytać. Tak? Oczywiście to jest pewien czarny scenariusz, niech on się nie spełni. Natomiast mamy taką sytuację, to jest jedna fala, ale proszę zwrócić uwagę, że jest też ta druga, że jest też ten sprzeciw. To znaczy ta siła rzeczywiście, która płynie właśnie z takich wspólnot, jak ta wspólnota, która tu jest zgromadzona, ludzi, którzy są przebudzeni, którzy znają wartość życia i którzy są gotowi również, żeby tego życia bronić i to życie promować. Myślę sobie, że te dwie rzeczy są bardzo istotne.
Pięć lat temu, właśnie tutaj, 4 czerwca 1997 roku, papież Jan Paweł II apelował do ludzi całego świata, do wszystkich ludzi dobrej woli, abyśmy byli solidarni z życiem. I papież szczególnie te słowa kierował do Polaków, do swoich rodaków. I papież powiedział, że naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. I dzisiaj potrzeba też wielkiej mobilizacji naszych sumień i papież mówił też, że trzeba podjąć konkretną strategię, jeżeli chodzi o ochronę życia. I właśnie na czym ta strategia polega?
Na pewno są to działania, które pokazują i ujawniają te, można by powiedzieć, ciemne odsłony cywilizacji śmierci. Ale nie możemy się koncentrować jedynie na tym, ponieważ przesłanie chrześcijańskie jest pozytywne. Jan Paweł II doskonale znał te słowa ojców Kościoła, że chwałą Boga jest żywy człowiek, to znaczy człowiek w pełni życia. Jeżeli my chronimy życie, to w zasadzie promujemy człowieka i to wszystko, co promuje człowieka, to na pewno ma być elementem tej strategii. Myślę sobie, że jeszcze wiele jest do zrobienia również w tych obszarach, które dotyczą nie tylko tych osób ludzkich, które są najbardziej zagrożone, ale też ich otoczenia. Tak? Jeżeli chodzi o matki, które dowiadują się, że oczekują dziecka i są w jakimś wielkim zamęcie z różnych względów, myślę sobie, że tutaj jeszcze moglibyśmy bardzo, bardzo wiele zrobić, żeby też zabrać pewne argumenty tym, którzy mówią, owszem, wy jesteście za życiem, chcecie bronić życia, ale ktoś inny musi potem z tym dzieckiem, którego nie chciał, albo z tym dzieckiem chorym, z tym dzieckiem upośledzonym, musi potem żyć. I myślę sobie, że zagospodarowanie tych obszarów, albo również promocja, to nie jest tak, że państwo powinno się tutaj wykliknąć z tego obszaru. To jest też sprawa jakiegoś ustawodawstwa. Ale mimo wszystko możemy jeszcze bardzo wiele właśnie w takich newralgicznych sytuacjach pomóc, żeby były nie tylko okna życia, ale żeby było więcej miejsc, do których mogą udać się osoby, które przeżywają rozdarcie, które przeżywają problem w kontekście ochrony życia, które czują się, że to zadanie, które przychodzi, jest ponad ich siły. Myślę sobie, że to jest też bardzo, bardzo istotny element. I jeszcze jedno, Dzisiejszy Areopag to jest internet. Internet, proszę Państwa, to jest wielki śmietnik, to jest wiadomo, natomiast są w nim również perły. I jest to narzędzie, jest to po prostu narzędzie, którego nie można nie wykorzystać. Myślę sobie, że robienie jakieś produkowanie przez ludzi, którzy się na tym znają, jakichś dobrych materiałów, nie tylko materiałów, które informują, ale także materiałów, które pokazują pewne obszary. Również przez internet można promować i tworzyć środowiska pro-life. I to są rzeczy jeszcze do ogromnego wykorzystania. Państwo zapytają zapewne, w jaki sposób zwykły, pojedynczy człowiek może włączyć się w promowanie życia w internecie. Można wspierać takie inicjatywy, to znaczy ludzi, którzy mają narzędzia, którzy mają know-how, czyli wiedzę i jednocześnie, którzy potrafią to pokazać, a jednocześnie no to oczywiście jest czasochłonne, materiałochłonne i kosztuje dużo. Dlatego można to wspierać. Myślę sobie, że dzisiaj mamy wiele możliwości, żeby wesprzeć tego typu inicjatywy.
Tak, jeżeli mówimy o ochronie życia, kiedy odwołujemy się do nauczania świętego Jana Pawła II, to wskazujemy na modlitwę, na konkretne działania, na konkretne czyny, ale ważna jest także nasza wiedza. Ja sobie tak myślę, że my bardzo często, kiedy stajemy do dyskusji ze zwolennikami aborcji, tak naprawdę nie mamy argumentów. Nie dlatego, że tych argumentów nie ma, tylko dlatego, że my nie mamy konkretnej wiedzy. My dzisiaj rozpoczynamy 4-dniowe obchody w naszej diecezji, w diecezji kaliskiej, 25. rocznicy wizyty świętego Jana Pawła II w Kaliszu i jutro w Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu będzie miało miejsce sympozjum popularno-naukowe poświęcone właśnie temu tematowi, wartości życia ludzkiego. I ktoś, słysząc takie zaproszenie, powie, to nie dla mnie, przyjadą wielcy profesorowie, no ale musimy też mieć konkretną wiedzę i papież mówił, że to jest też nasz obowiązek, że to jest nasza powinność.
Jednym z takich mankamentów czasami w tym sporze, bo to jest autentyczny spór o życie, jest to, że on toczy się na poziomie emocjonalnym, zarówno ze strony tych, którzy są za wyborem, jak to mówią, czyli promują aborcję, jak też z naszej strony. Tak? Albo są to argumenty, które są tylko argumentami z autorytetu. Tak? Taka jest nauka Kościoła. I to jest prawda, taka jest nauka Kościoła. I te emocje też są autentyczne. Nie bronimy jakiegoś małego ogródka, bronimy wartości podstawowej. Natomiast tym, co może przekonać, a przynajmniej dać do myślenia, są argumenty. I proszę zwrócić uwagę, że nauczanie Kościoła zawsze jest oparte na argumentach. Ktoś może nie przyjąć tych argumentów, ale one są i trzeba o nich wiedzieć. Tak? My nie idziemy do ludzi i mówimy, musisz to przyjąć, bo Kościół tak mówi. Tylko my mówimy, zwróć uwagę na to, popatrz, jakie tu są racje. Co przemawia za tym? I te argumenty trzeba jeszcze lepiej wyartykułować i trzeba je rzeczywiście znać. Być może jest to również jakiś zarzut, który powinien być skierowany nam, profesorom, że przemawiamy jedynie do jakiegoś audytorium akademickiego, a gdzie są jakieś proste materiały, ponieważ argumenty są w sumie proste i być może trzeba się uderzyć w piersi i zrobić coś w tej dziedzinie również.
Księże profesorze, jutro przed nami cały dzień wykładów, sympozjum popularno-naukowe, do którego udziału zapraszamy wszystkich, także tych, którzy są obecni tutaj w Kaliskim Sanktuarium, tych, którzy łączą się z nami poprzez transmisję radiowo-telewizyjną. Święty Jan Paweł II, bo cały czas będziemy wracali do jego nauczania, mówił wiele na temat kultury życia. Co się za tym kryje, za tym właśnie słowem kultura życia?
Tak, to słowo kultura, możemy przez chwilę je wysmakować, ono pochodzi od łacińskiego słowa koleo, to znaczy uprawiam, tak jak się uprawia ziemię. Tak można uprawiać to otoczenie, w którym człowiek żyje, a więc świat, w którym żyje ten duchowy świat. Jeszcze inaczej można powiedzieć, kultura to jest to powietrze, którym oddychamy. To są te schematy myślenia, którymi się posługujemy i w zasadzie nie możemy od nich uciec. Żyjemy we współczesnej kulturze. Tak? I ta kultura może przybrać takie cechy kultury śmierci i w tym określeniu jest pewien paradoks, bo kulturę kojarzymy z czymś pozytywnym, tak? Pewna wewnętrzna sprzeczność. I zazwyczaj jest tak, że ci, którzy są przeciw ochronie życia, wcale nie mówią, że są przeciw człowiekowi, wręcz przeciwnie. Chronią, promują i tak dalej. Wydaje mi się, że trzeba pokazać prawdziwe oblicze kultury życia, to znaczy takiego środowiska, które jest przyjazne człowiekowi niezależnie od tego, kim jest i niezależnie od tego, w jakiej fazie swojego życia się znajduje. Oczywiście jest to wielkie zadanie, ponieważ konsekwentne promowanie życia jako wartości podstawowej, ono ma też swoją cenę i nie myślę tutaj o pieniądzach, tak? Ono ma swoją cenę, to znaczy są sytuacje, w których my wierzący musimy się też uderzyć w piersi i powiedzieć, jeżeli rzeczywiście promujemy życie człowieka jako wartość podstawową, to musimy to robić też w takich sytuacjach, które nas kosztują.
Księże profesorze, za moment oddamy głos naszym kolejnym gościom, ale nie sposób pominąć ten temat, bo znajdujemy się w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Wiemy bardzo dobrze, że święty Józef troszczył się o życie Jezusa, kiedy ono było zagrożone. I dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad tym, jak chronić życie, jak troszczyć się o rodzinę, o małżeństwo, chcemy też zapytać, czego możemy nauczyć się od świętego Józefa. I chyba ksiądz profesor przyzna, że tym punktem wyjścia jest posłuszeństwo Panu Bogu. Bo święty Józef, kiedy usłyszał głos anioła we śnie, weź dziecię, jego matkę i uciekaj do Egiptu, on temu był posłuszny. I my dzisiaj też chcemy zapytać, co Pan Bóg mówi dzisiaj nam. A Pan Bóg mówi, nie zabijaj, kochaj drugiego człowieka tak jak siebie samego.
Tak, to rzeczywiście jest jeden z takich elementów w postaci świętego Józefa. Wiemy, że w Nowym Testamencie nie ma ani jednego słowa, które Józef wypowiedział. Natomiast jest ta jego wrażliwość, to jego pytanie, co Bóg chce ode mnie w tej konkretnej sytuacji. Tak? Wydaje mi się, że ten obraz snu jest takim szyfrem na Boże natchnienia. Ale jest jeszcze coś, do czego chciałbym nawiązać, co ostatnio tak zupełnie przypadkiem gdzieś tam wyczytałem. Józef jest określony jako tekton. My to tłumaczymy, to greckie słowo, jako cieśla. Tymczasem to jest po prostu człowiek, który pracuje z drewnem i w drewnie, ale w bardziej w tym wielkim wymiarze niż w małym. Czyli można by powiedzieć, że Józef to jest budowniczy domu. Józef pozwala zbudować dom, to znaczy tą przestrzeń, która jest bezpieczna, tą przestrzeń, która chroni, również w takim duchowym znaczeniu tego słowa, taką przestrzeń, w której wszyscy ci, którzy promują życie, będą mogli czuć się jak w domu. I ci, którzy w sytuacjach bardzo różnych, życiowych, szukają pomocy, będą mogli czuć się jak w domu. Ten motyw chyba jest bardzo istotny. Stworzyć dom również w znaczeniu takim dosłownym, ale przede wszystkim również w znaczeniu pewnego środowiska, w którym człowiek czuje się bezpieczny, w którym nie musi nieustannie udowadniać i bronić, w którym po prostu może być sobą i może się czuć wśród tych, którzy tak samo myślą.
Księże profesorze, tutaj zrobimy pauzę, ale spotkania nie kończymy, bo to spotkanie kontynuujemy jutro podczas sympozjum o wartości życia ludzkiego w nauczaniu świętego Jana Pawła II. Mówił ksiądz profesor, doktor habilitowany Marian Machinek, misjonarz świętej rodziny. Dziękujemy. Oddajemy teraz głos pani Jolancie Siwek i księdzu Rafałowi. Zapraszamy państwa na środek. Państwo opowiedzą nam o tym, co przed nami. 10. Światowe spotkanie rodzin w Rzymie. Pod przewodnictwem papieża Franciszka. Skończyła się pandemia, czekaliśmy na to spotkanie. Co przed nami?
Mimo, że skończyła się pandemia, to jednak to światowe spotkanie rodzin będzie wyglądało nieco inaczej. A mianowicie do Rzymu zjadą się delegacje, poszczególne delegacje z poszczególnych państw. Natomiast w poszczególnych diecezjach, parafiach będziemy też przeżywać światowe spotkanie rodzin. Spotkanie rozpocznie się od 22 czerwca i potrwa do niedzieli 26 czerwca. Tematem przewodnim jest miłość w rodzinie, powołanie i droga do świętości. Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin w Warszawie przesłał przetłumaczone materiały z Rzymu i właściwie każda diecezja, każda parafia posiada te materiały. Na bazie tych materiałów może właśnie włączyć się w przeżywanie światowych spotkań rodzin. W tych materiałach jest kilka sugestii. W środę 22 czerwca Światowe Spotkanie Rodzin może zostać zainaugurowane w parafiach poprzez celebrację Eucharystii. W czwartek 23 czerwca i w piątek 24 czerwca mogą być organizowane wieczorne spotkania małżeństw rodzin w parafiach lub małych grupach lub nawet w domach. Małżeństwa mogą obejrzeć film, wysłuchać jedną konferencję z tego dnia i podjąć wspólną dyskusję. W sobotę 25 czerwca to również dzień poświęcony rodzinie z konferencjami, świadectwami, pracą w grupach, dzieleniem się i celebracjami. Niedzielę to uczestnictwo w Eucharystii, w łączności z papieżem Franciszkiem oraz posłanie do rodzin.
Czyli wcale nie musimy jechać do Rzymu, możemy to przeżywać w łączności z papieżem Franciszkiem, pozostając w swoim domu czy w swojej parafii. Księże Rafale, co jeszcze ksiądz nam powie?
Gdyby jednak ktoś się udał do Rzymu, albo
można jeszcze zamówić bilety?
Tak, albo przynajmniej za pośrednictwem internetu czy mediów katolickich chciał śledzić to, co będzie się działo tam, nie tylko w diecezjach, w kościołach partykularnych, to te 5 dni, o których mówiła pani Jolanta, środa do niedzieli włącznie, każdy dzień zawiera konferencję, po której następuje panel. W tym panelu jest zarówno świadectwo, jak i takie narzędzia duszpasterskie do zastosowania tematyki, która jest poruszana każdego dnia. I pierwszego dnia jest to temat Kościół domowy i synodalność. Drugiego dnia miłość, rodzina wspaniała i krucha. Dalej tożsamość i misja rodzin chrześcijańskich, katechumenat małżeński oraz rodzina jako droga świętości.
Tak, drodzy Państwo, to są właśnie te tematy, które były bardzo bliskie sercu świętego Jana Pawła II. Życie ludzkie, jego wartość, godność, poszanowanie życia, ale także temat rodziny. Piękny czas przed nami, wszyscy możemy się w to zaangażować. Dziękujemy księdzu Rafałowi Lubryce i pani Jolancie Siwiek z naszego diecezjalnego duszpasterstwa rodzin. Dziękujemy, wielkie brawa.
W trosce o rodzinę. Z pierwszoczwartkowych spotkań.